A przed nami już katecheza. Do tego prośmy Ducha Świętego o wszelkie potrzebne dary, wszelkie potrzebne łaski, abyśmy to, co słyszymy w Kościele, co jest nam głoszone, abyśmy to przyjmowali do swojego serca, rozważali i aby to wydało plon we właściwym czasie. I kolejna część rozważań naszych katechizmowych o bierzmowaniu. Dziś skutki bierzmowania. Może ktoś zadać pytanie, czy, no właśnie, czy naprawdę potrzebny jest nam sakrament bierzmowania? Bo przecież jesteśmy ochrzczeni, a więc już zostaliśmy włączeni do Kościoła Chrystusowego. Każdy z nas był u spowiedzi, u Komunii Świętej. I co takiego wnosi w nasze życie ten sakrament bierzmowania? I jakie skutki bierzmowania możemy zaobserwować, jakie skutki są bierzmowania w naszym życiu? I zobaczmy teraz, wróćmy do momentu z Dziejów Apostolskich, kiedy apostołowie otrzymali dary Ducha Świętego. Został wylany na nich Duch Święty. Zobaczmy, oni wcześniej chodzili z Panem Jezusem, żyli z Nim, przysłuchiwali się Jego słowom, widzieli Jego znaki, Jego cuda, widzieli, jak bardzo dobrym był. Nawet otrzymali od Niego wszelką moc, tak? Wyganiali też złe duchy, nauczali, otrzymali nakaz sprawowania tych sakramentów, odpuszczania grzechów, nakaz sprawowania pamiątki męki Chrystusowej i śmierci, czyli sprawowania mszy świętej. No i jeszcze po bierzmowaniu, jeszcze po wniebowstąpieniu, jeszcze tutaj w czasie niebowstąpienia Pan Jezus mówi: oto ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca, wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie uzbrojeni mocą z wysoka. I dzieje się to w czasie zesłania Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy. Oni wiedzą, że mają być razem, nawet dobierają jeszcze jednego z apostołów, Macieja, trwają na modlitwie i przychodzi, jest zesłanie Ducha Świętego. Jest ciekawe sformułowanie, że powstał wielki szum. I kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie, chodzi o różnych ludzi, o Żydów ze wszystkich narodów pod słońcem, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku, ale jakiś szum, to coś niesamowitego się stało, po prostu jakiś przełom, jakieś wielkie wydarzenie, coś, co innych po prostu skupiało, innych uwagę na tym. I co? I to właśnie to było to zesłanie Ducha Świętego, to ta wielka moc, jaka przyszła na apostołów. Także oni przestali się bać w tym momencie. Także oni przestali kalkulować. Oni idą i głoszą. Mało tego, jeszcze otrzymali dar taki, w którym głosili w różnych językach do tych wszystkich ludzi, bo oni z różnych krajów przybyli. Nie każdy z nich znał hebrajski, nie każdy z nich znał aramejski. Ale oni słyszeli to wszystko we własnych językach, bo nam tutaj dzieje apostolskie podają. Partowie, Medowie, Elamici, mieszkańcy Mezopotamii, Kapadocji, Pontu, Azji, Judei, Frygii, Pamfilii, Egiptu, jakieś Libia też, Cyrena, Rzym, te wszelkie miejsca, i oni wszyscy słyszą w swoim języku, czyli moc, po pierwsze, która gdzieś uzdalnia, dodaje odwagi, dodaje pewnej mocy nie od nich pochodzącej, i po drugie, tak przemawiają, że docierają do każdego. Tak zaczynają to wszystko mówić. I skoro oni potrzebowali w tym momencie, a przecież chodzili dzień w dzień, te 3 lata z Panem Jezusem. I oni potrzebowali takiej mocy, oni potrzebowali tego zesłania Ducha Świętego, więc my także potrzebujemy tej mocy. I właśnie otrzymujemy ją w sakramencie bierzmowania. I tutaj katechizm Kościoła katolickiego naucza, że skutkiem sakramentu bierzmowania jest specjalne wylanie Ducha Świętego, jak to, które zostało udzielone apostołom w dniu Pięćdziesiątnicy. Więc bierzmowanie przynosi wzrost i pogłębienie łaski chrzcielnej. Zakorzenia nas głębiej w Bożym synostwie, także możemy mówić Abba Ojcze, także możemy się do Boga zwracać Tatusiu, także możemy mieć taką relację. Relacja to jest słabo powiedziane, więź taką mocną z Bogiem, takiej właśnie jak dziecka z najlepszym ojcem, z najlepszym tatusiem. Taka ojcowsko-synowska. Też ściślej jednoczy nas z Chrystusem. Pomnaża w nas właśnie te dary Ducha Świętego. Udoskonala naszą więź z Kościołem. Udziela nam, jako prawdziwym świadkom Chrystusa, specjalnej mocy Ducha Świętego do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem, do mężnego wyznawania imienia Chrystusa oraz do tego, by nigdy nie wstydzić się krzyża. To nam daje takie moce, takie skutki są bierzmowania w naszym życiu, jak nam wylicza katechizm Kościoła katolickiego. No właśnie, daje nam, tu specjalnie chciałbym zwrócić uwagę na to, że specjalnej mocy Ducha Świętego do szerzenia i obrony wiary. Czyli nie tylko do tego, żeby tam kontemplatywnie oczywiście Abba Ojcze mówić, zjednoczy z Chrystusem, pomnaża te wszelkie dary Ducha Świętego, jeszcze jesteśmy doskonale jakoś związani z Kościołem jeszcze mocniej, czyli to taka relacja moja Bóg, moja inni ludzie, taka wewnętrzna, ale tutaj jest, co jest jeszcze ważne, moc Ducha Świętego do szerzenia i obrony wiary, słowem i czynem, do mężnego wyznawania wiary, do tego, by nigdy nie wstydzić się krzyża, czyli apostolstwo, czyli ewangelizacja, czyli po prostu robota, po prostu praca na rzecz Pana Boga, ale taka nie pańszczyzna, tylko coś, co jest najpiękniejszego, coś, co jest najlepszego. I co jest ciekawe, jakbym wrócił do celebracji sakramentu bierzmowania, to kiedyś w tradycji łacińskiej, dziś jest to zachowane w niektórych jeszcze wschodnich kościołach, po bierzmowaniu biskup delikatnie uderzał w policzek tego kandydata czy kandydatkę. Delikatnie, to było takie symboliczne po tym bierzmowaniu. Skąd ten gest? Dlaczego taki gest? Co, o czym on może świadczyć? I tutaj przychodzi z pomocą, co przychodzi z pomocą? Obrzęd pasowania na rycerza. Jakie było pasowanie na rycerze? Oglądamy może jakieś filmy, może nam jeszcze mamy gdzieś tam przed oczami. Mi została taka scena z jednego z filmów o wyprawach krzyżowych. Sam film może nie był zbyt dobry, ale ta scena mi została, kiedy ojciec, rycerz, wielki rycerz, obrońca wiary chrześcijańskiej, mianuje swojego syna na rycerza. Piękne nam słowa, żebyś strzegł ludzi, bronił honoru i tak dalej, i tak dalej. Żebyś bronił wiary naszej świętej, i na końcu uderza go Ale dosyć mocno go uderza w twarz. I mówi, a to, żebyś zapamiętał. To, żebyś zapamiętał, co ślubowałeś, co przyjąłeś. Jaki dar wielki przyjąłeś, że jesteś rycerzem. I to jest właśnie też analogicznie można popatrzeć na bierzmowanie. Taki dar wielki przyjmujemy. My jesteśmy w tym momencie rycerzami Chrystusa. Rycerzami, którzy mają strzec i bronić wiary, mają ewangelizować, mają być w tym apostolstwie, nigdy nie wstydzić się krzyża i mężnie wyznawać Chrystusa. Ja wiem, że łatwo się to wszystko mówi, ale to niesie ze sobą bierzmowanie, takie dary niesie ze sobą bierzmowanie, że stajemy się właśnie tymi rycerzami Chrystusa, otrzymujemy, może nie miecz, bo to nie o to chodzi, nie miecz otrzymujemy, ale otrzymujemy coś więcej, wielką moc Ducha Świętego, do tego, żeby właśnie szerzyć i bronić wiary słowem i czynem. I to jest niesamowite. Kościół świadom jest tego, co wnosi w życie chrześcijanina sakrament bierzmowania i jak jest niezbędny, zwłaszcza ludziom młodym, którzy narażeni są często na różne niebezpieczeństwa i trudności. Człowieka wchodzącego w dorosłe życie czekają nowe zadania, nowe obowiązki, staje przecież on przed większymi wyzwaniami. Dlatego jest tak bardzo potrzebna ta Boża pomoc, którą w sakramencie bierzmowania otrzymuje, te dodatkowe atuty, te dodatkowe środki. Od momentu Chrztu Świętego należymy przecież do Chrystusa i Jego Kościoła. Sakrament bierzmowania umacnia jeszcze bardziej tę naszą więź i daje nam właśnie specjalną moc, byśmy zawsze i wszędzie byli wiernymi świadkami Chrystusa i potrafili głosić Jego Ewangelię. Byśmy mężnie stawali w obronie wiary i swych przekonań religijnych i by nasze codzienne życie było nieustannym wychwalaniem imienia Bożego. Mówi nam o tym psychologia rozwojowa, że w każdym młodym człowieku istnieje pragnienie społecznego zaangażowania się. Młodzi się otwierają wtedy na różne takie zaangażowania, na jakieś dobroczynne rzeczy. Mają bardzo dobre serce i chcą robić dobro. I są na to niesamowicie przeczuleni i nastawieni. I tutaj tak samo przychodzi Duch Święty z pomocą młodzieży i uzdalnia do tego, aby właśnie tym bardziej zaangażować się w konkretnej wspólnocie, gdzieś w wspólnocie Kościoła na rzecz dobra drugiego człowieka, na rzecz dobra innych, a szczególnie tych, którzy potrzebują tego dobra. I zobaczmy, no ktoś powie, no ale, no widzimy jak jest, tak? Widzimy, że to nie tak, że bardzo dużo ludzi gdzieś tam po bierzmowaniu może odchodzi, jakoś nie czuje tego, zrobili swoje, mają papierek i koniec. I następny raz widzimy się przy ołtarzu, jak będą sobie ślubować, tak? No właśnie, gdzie jest przyczyna? Pytanie o tę przyczynę. Może przyczyną, przynajmniej w naszym społeczeństwie, jest ta przeklęta komuna, jak to się mówi, przepraszam za sformułowanie, ale ona wzniosła w bardzo dużo spustoszenia, bardzo dużo wyjałowiła nas z wiary. Ten system, ta ideologia, to jakiś sposób myślenia, który był wdrażany przez te 50 lat, on cały czas jeszcze funkcjonuje w myśleniu ludzi. Że Kościół to jest zakrystia i tyle, a wychodząc z Kościoła ja już jestem innym człowiekiem. Zawieszam to wszystko, swoje chrześcijaństwo tam gdzieś na klamce i wchodzę i robię co innego. A to nie jest tak. Tutaj nam wyraźnie katechizm Kościoła katolickiego mówi, że mamy wszędzie wyznawać wiarę w Chrystusa. To nie o to chodzi może też, żeby wszędzie tylko chodzić i głosić. Nie o to chodzi, bo głosimy też takim swoim życiem, zwyczajnym życiem. Ale mężnie. I co jest ważne, nie wstydzić się tego krzyża Chrystusowego. I kiedy gdzieś w pociągu, to jest ciekawe, czasem gdzieś księża jeździmy, nie wiem, nie, pociągami, autobusami i dużo pewnie się tak zdarza, że no gdzieś na cywila I wtedy słyszymy, co ludzie mówią, bo gdzieś jak się pojawi tak osoba w ubiorze duchownym, no to wtedy tak jakoś jest takie dziwne milczenie, nie wiadomo dlaczego, chociaż to się zmienia i bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Ale gdzieś jak się tak po cywilu gdziekolwiek siedzi, czy w jakiejś kolejce do lekarza, no to słychać, jakie są rozmowy w tym momencie i tak byleby doładować. Doładować księżom, doładować kościołowi gdzieś tam. Tak, 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 ale ja mam swoje zdanie. A co oni się znają? Oni muszą tak mówić. Nie o to chodzi. Muszą mówić. Chcą tak mówić. Po pierwsze. Po drugie... My mamy wyznawać wiarę, mamy szerzyć tą wiarę, nie krytykować tą wiarę, powodować, żeby w innych rosła ta wiara, jak ktoś ziarnko gorczycy ma się rozrosnąć, a nie mamy tłamsić tego, nie mamy tego knotka ledwo tlącego się gasić, zdmuchnąć go zupełnie, nie mamy tej trzciny nadłamanej zupełnie złamać i wyrzucić, bo może gdzieś w tej poczekalni do lekarza, gdzieś w tym pociągu, gdzieś w tym autobusie, czy w innych jakichś miejscach, na przystanku autobusowym, tam gdzie się spotykamy, może w pracy, jest może ktoś, kto jest tym knotkiem, może jest ktoś, kto jest tą trzciną nadłamaną i on potrzebuje bardziej umocnienia niż umocnienia w wierze, niż umocnienia w niewierze. I jeśli mamy z kimś, nie wiem, może jakieś złe doświadczenia życiowe, może mamy jakiś powód do tego, żeby tak mówić, ale jeśli mamy w kimś zgasić ten, zdmuchnąć w kimś ten knotek, ten tlący się knotek, ten płomień jeszcze wiary, czy mamy złamać tą trzcinę właśnie, tę nitkę, która jeszcze łączy z Bogiem w kimś, to lepiej się nie odzywajmy. Lepiej nie mówmy, bo to jest wielkie w tym momencie zaniedbanie nasze. A bardziej skupmy się na tym, co robić, żeby przyciągnąć. Ktoś kiedyś powiedział, że tyle tam się gdzieś wszyscy staramy, a w Polsce wchodzi i tak tyle i tyle procent do kościoła, a 90% ochrzczonych. Ale bardzo proste wyliczenie z tego wyszło. Skoro ten ktoś powiedział, ja nie mówię, że to jest prawda i nie bazuję na tym, ale ten ktoś tak powiedział w jednej z audycji, że 30% chodzi do kościoła, no to gdzie ta reszta? No to wystarczy, że każdy z nas przyciągnie do kościoła dwie osoby. I już mamy wszystkich ochrzczonych w kościele, na mszy świętej. Wystarczy, że każdy z nas przyciągnie dwie osoby. Nie więcej, dwie, ale niech każdy to zrobi. I już mamy mężne wyznawanie wiary, już mamy ewangelizację, mamy apostolstwo. Do tego jesteśmy Panu Bogu bardzo potrzebni. Nie tylko do tego, żeby przyjść i wychwalać Go na mszy świętej niedzielnej. Nie tylko do tego, aby rzeczywiście coś pięknego zrobić, budować. Oczywiście to jest bardzo ważne, budować te piękne świątynie, przyozdabiać, bo to jest jakieś oddawanie chwały Bogu. Oddajemy to, co najpiękniejsze, najlepsze Panu Bogu i Pan Bóg na to z pewnością zasługuje. Ale jeszcze jest ten żywy Kościół i gdzieś tą młodzież i tych, którzy się gdzieś gubią. To jest nasze zadanie, aby iść i przyciągnąć te symboliczne dwie osoby do Kościoła z powrotem, żeby one wróciły. Nie do wszystkich trafi ksiądz, nie do wszystkich trafi katecheta, nie do wszystkich trafi, nie wiem, jakiś ktoś, kto ma misję kanoniczną, aby iść głosić. Ale każdy z nas zna takie osoby, spotykamy się z takimi osobami i możemy swoim przykładem i swoim dobrym słowem, swoją miłością przyciągnąć takie osoby, żeby ten ktoś sobie zadał pytanie, a skąd on to ma? Dlaczego on taki jest, taki dobry? I to są pytania, które bardzo prowokują człowieka i nie dają spokoju. A dlaczego on jest dla mnie dobry? Przecież ja byłem dla niego taki i taki. Przecież ja go obraziłem, ja go skrzywdziłem, a on mi przebaczył. Skąd on ma tą siłę? I daj Boże, aby wiele ludzi zadawało sobie to pytanie po spotkaniu z nami, po doświadczeniu naszej przyjaźni, naszego jakiegoś koleżeństwa, nawet takich zwykłych relacji, gdziekolwiek jesteśmy. I abyśmy właśnie tą wiarę nieśli dalej, abyśmy to, co przyjęliśmy w bierzmowaniu, abyśmy tą moc po prostu eksplodowali, tą mocą, tak jak apostołowie w dniu Pięćdziesiątnicy po zesłaniu Ducha Świętego. Radio Maryja, jesteśmy na antenie, bardzo proszę.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bogu miła z Wrocławia.
Miło
ja
mi.
Chciałam dać takie świadectwo o mojej mamie, która przyjęła bierzmowanie z moim siostrzeńcem, no, który już był, no 9 lat miał, bo to 82 rocznik siostrzeniec. No i mama ze wschodu, z głębi Rosji, no, była ochrzczona w cerkwi i tak dalej. My dzieci, no, wiedziałyśmy, do kościoła chodziła, w małym miasteczku mieszkałyśmy. I później, jak już nasze dzieci zaczęły do komunii, do bierzmowania, przyszła do nas w rozmowie i mówi, bardzo bym chciała być bierzmowana, bo jak ja stanę przed Panem Bogiem, co ja powiem? No, my tak żeśmy się zastanowiły, bo myślałyśmy, że mama spełniła ten warunek, ale no trochę wstyd był w takim małym miasteczku, że starsza osoba z wnukiem i tak dalej. No i właśnie u nas tu przyjęła w mieście Wrocławiu. Była tak wzruszona, przejęta. Oczywiście nauki i tak dalej, no egzaminowana nie była, no ksiądz nam, no wiadomo, zapytał, dużo wiedziała. I później po bierzmowaniu tak powiedziała, że może stanąć przed Panem Bogiem. W tej chwili mamy już nie ma ponad 10 lat. Ale wiem, że na pewno jest dobrze mamie i jest szczęśliwa z tego powodu. I to tylko tyle chciałam powiedzieć. Dziękuję bardzo, przejdę na odbiór.
Bardzo dziękuję Pani Bogu miło za to świadectwo. Pani tak powiedziała, że tak wstyd i tak dalej, bo to gdzieś tam mała miejscowość. Ale to był sukces, to była wielka uroczystość. To było niesamowite. I też wielkie świadectwo dla innych, jak ważny jest też ten sakrament, jak on umacnia jeszcze, bo widać było to wielkie pragnienie pani mamy jeszcze większej więzi z Panem Bogiem, jeszcze większej więzi z Chrystusem w Kościele. Także tylko pogratulować i cieszyć się z tego powodu trzeba nam. I kolejna osoba. Halo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, jesteśmy na antenie, bardzo proszę.
Tak, ja chciałam dać swoje świadectwo Benigna z województwa świętokrzyskiego.
Tak.
Ja przyjęłam sakrament bierzmowania w wieku 50 lat. Teraz mam 62, więc już 12 lat. Ja żyję w światłości. Przedtem te 50 lat to było w ciemności. No niestety to nie był mój wybór. To tak jak ksiądz powiedział, że ta cholerna komuna tak.
Może nie używajmy aż takich słów. Ja po prostu powiedziałem, że to jest przeklęte.
A to jest prawda, tak, to tak. Jest prawda. Dlatego, że tak jak ta choroba, cholera, tyle spustoszenia kiedyś tam siała, to tak właśnie ta komuna tak zrobiła i to jest po pokłosie. Za tym my się podniesiemy, bo teraz można powiedzieć, już jest sytuacja normalna. Każdy może iść do kościoła, prawda? Nikt tam nikomu
i nikogo nie... to nie powinno dziwić.
Tak, tak.
No właśnie.
No, ale wrócę do meritum. No więc ten sakrament jak przyjęłam, to moje życie odmieniło się bardzo. Tak, nie to, że tak z dnia na dzień, tylko raczej tak z roku na rok. Pogłębiam potrzebę Boga i w sercu, i w umyśle, i w duszy, i w więziach z bliźnimi. Nieustannie czytam Biblię. Biblia leży w centralnym miejscu w pokoju. Jak się wejdzie, to trudno jej nie zauważyć. Ja jestem teraz dumna, że jestem chrześcijanką. Dawniej to się złościłam, irytowałam się, jak widziałam, że tak były niewłaściwe relacje, czy to w mojej rodzinie, czy między innymi ludźmi, bo zawsze kierowałam się wewnętrznym takim dobrem. Bóg dał mi to sumienie i takie podejście do ludzi, takie ludzkie. A dzisiaj, jak widzę takich ludzi, to już nie irytuję się, już nie jestem zła, tylko modlę się za nich i im współczuję, że zły duch nimi manipuluje. Teraz pragnę zbawienia całego świata i nie wstydzę się o tym mówić i w rodzinie, wśród znajomych, w kościele oczywiście to jak najbardziej mogę, bo jestem w dziele biblijnym i w kółku rożańcowym i w arcybractwie Konającego Serca Pana Jezusa, jak tylko zelatorka dała tą modlitwę Dokonającego Serca Pana Jezusa w tym arcybractwie, to od razu sobie tak pomyślałam, Boże, przecież ja mogę ratować wszystkich ludzi. Ta ostatnia modlitwa w chwili, kiedy odchodzą ludzie każdego dnia, to ta moja modlitwa, ja tak sobie myślę, zaczepi tę duszeczkę o ten czyściec, nie spadnie tam na dół. I jeżeli nas jest więcej, i tu kiedyś ojciec Bolesław mówił, że właśnie to dzieło wzrasta, że jest coraz więcej ludzi, to tak mnie cieszy, że właśnie możemy ratować innych. Ja nie modlę się tam o jakąś grupę do Pana Boga, tylko mówię, Panie Boże, taką mam nadzieję, że możesz uratować 3 osoby, a możesz uratować 7 miliardów. I proszę o to, tak jak właśnie ojciec mówił, jak najukochańszego ojca, o to proszę. I tak jak mówię, właśnie jestem bardzo dumna. Jak pamiętam, skręciłam nogę i przyjechali do mnie z pogotowia i weszli do pokoju, to tak... Najpierw spojrzeli na mnie, a potem się rozejrzeli i zobaczyli. Ja mam taki ołtarzyk na komodzie i Matkę Bożą z Lourdes i krzyżyk i Pana Jezusa z Stałynu Turyńskiego i na ścianie z misji też jest obraz, wizerunek Pana Jezusa. No i tam przy zdjęciach dzieci też mam malusieńkie takie, Matkę Boską Częstochowską i Miłosiernego Pana Jezusa i cudowny medalik, bo tak sobie myślę, że właśnie tak jakbyś mnie codziennie błogosławiła tymi znakami. To się nie patrzyli na mnie, tylko tak się rozglądali po pokoju i tak byli cichutko, skupili się potem na mnie, wyszliśmy z... Jakoś udało mi się zejść po schodach do tej karetki. Cała droga to była taka cisza, także zrozumiałam, że oni się nad tym zastanawiali. Jak to tutaj z jednej strony pół pokoju nowoczesne i meble i jakieś tam, prawda, suweniry, a tu z drugiej strony jedna ściana poświęcona Bogu. I ja się tego nie wstydzę, ja się cieszę. Ja pamiętam właśnie, jak przed tym 50. rokiem zatem przyjęłam sakrament bierzmowania. Byłam w związku cywilnym i pilnowałam właśnie ta komuna. Moi rodzice na jakiś czas odeszli. Nas było 4. Duże spustoszenie przez to było, że właśnie odeszli rodzice wtedy, kiedy my dojrzewaliśmy. To bardzo mi to brakuje i płaczę do Pana Jezusa i przepraszam Go za ten okres czasu, bo mogliśmy być zupełnie innymi ludźmi. To nie znaczy, że jesteśmy złymi. Tylko nasze życie osobiste tak bardzo kulało. I potem dzieci chrzciłam i pilnowałam pierwszej komunii, chodziłam na te katechezy z nimi. Mają sakrament bierzmowania, ale nie ma u nich takiej wiary mocnej, bo przecież jak jedna strona, rodzic nie chodzi do kościoła i dla niego te rzeczy nie są ważne, to ta druga nie może się tak mocno przebić, bo niestety jest w nas większe lenistwo. Przy wierze trzeba myśleć, trzeba wysiłek wykonać, trzeba iść do kościoła. W każdym bądź razie dzisiaj jestem dumna i tak sobie myślę, Boże, gdybyśmy te wszystkie przykazania Twoje stosowali na co dzień, to już byłoby prawie, że jak nie, bo jeszcze tylko oczekiwanie na Pana Jezusa. I widzę właśnie, jaka ta czystość jest potrzebna dla tej młodzieży. To wszystko jest takie logiczne, takie mądre. I mimo, że mam wyższe wykształcenie, to ja bym dzisiaj oddała całą tą wiedzę, a żebym miała tylko wiedzę z Biblii wtedy, kiedy dorastałam. I bardzo mi na sercu to leży, żeby broń Boże, nikt nie podpisał jakiegoś dokumentu, żeby religię czy z niej ze szkoły. W ogóle ta gender, ta ideologia, to wszystko to mnie przeraża. I modlę się codziennie, oczywiście... kółkami różańcowymi, nawet podam taką propozycję, żebyśmy się za rodziny zaczęli modlić, bo modliliśmy się całą niedzielę, jak był wybór naszego prezydenta i tak szczerze, żeśmy Matkę Bożą prosili, udało się.
Pani Benigno, może tak. Ja pani bardzo gratuluję i cieszę się, no i Bóg jest wielki w tym wszystkim. Niech będzie uwielbiony i w pani życiu w tym momencie. I dziękuję za to świadectwo, za to piękne świadectwo, bo pani tutaj podała naprawdę istotę tego wszystkiego, tych skutków wierzmowania. Dziękuję
tak,
pani bardzo.
Ja mam porównanie. Ja mam porównanie. Ktoś, kto był miał sakrament wierzmowania, mając 14-15 lat, to on, ja uważam, że ma tą zbroję taką przed złym. A ja szamotałam się, ja czułam, ja chciałam dobrze, ale miałam kłopot z mężem, on pił. Rodzina nie umiała mi pomóc. Ja czułam, że po prostu brakowało Boga, bo nie klęknęliśmy, nie poprosiliśmy Pana Boga o pomoc, tylko ja jak Zosia Samosia, no nie dam sobie radę, no bo wtedy ja nawet jeszcze nie miałam świadomości, że ja mogę Boga prosić. Proszę sobie wyobrazić, że ludzie, którzy są daleko od Kościoła, to oni nie wiedzą, że Boga można prosić.
Tylko no właśnie.
Tym ludziom się wydaje, że ja muszę sama o własnej siłach. A jakże ukochany ojciec by stał z boku, jak dziecko ma kłopoty?
No właśnie, no, ale jakby dziecko go prosiło. Na... Pani Benigno, bardzo dziękuję jeszcze raz za to świadectwo. I
wszystkich pozdrawiam.
Niech Pan Bóg błogosławi.
Wszystkich pracowników Radia Maria, dyrektora Ojca Rydzyka i wszystkich słuchaczy. Kochana rodzina Radia Maria, kocham Was.
Bóg zapłać również. Odwzajemniamy to uczucie piękne. Nie tylko piękne, ale stan. I już mamy kolejną osobę. Halo, Radio Maria. Jesteśmy na antenie. Bardzo proszę. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Jest pani na antenie.
Witam.
Jak ma pani...
Odnośnie audycji Ela z Dolnego Śląska.
Tak.
Otóż tak, moim zdaniem pierwsza sprawa. Bierzmowanie, bardzo ważny sakrament, tak jak zresztą i chrzest, bardzo ważny. Tylko tak, kiedy jest się młodym człowiekiem, to się po prostu powiela tradycje z domu, bo tak mama robiła, tato, prawda? To jest rzecz też bardzo istotna. Moja mama była bardzo bogobojna, no ale niestety żyła w konkubinacie, z czego ja przykładu nie wzięłam. Następna rzecz. Lekcja religii u nas nie była w szkole, tylko była poza szkołą. To były czasy po stanie wojennym, ja jestem nastolatką ze stanu wojennego, także religia była poza szkołą. Chodziło nas mnóstwo. Mnóstwo nas chodziło. I bez przymusu, bez kontroli. I rzecz następna, wiara w Boga, to jest raczej styl życia. I do tego trzeba dojrzeć, do tego trzeba dorosnąć. Następna bardzo ważna sprawa, argumentacja. Dobra argumentacja do młodzieży. Mam syna, mam córkę niepełnosprawną. Wszyscy żyjemy według praw bożych, tak przynajmniej staramy się. I zawsze w każdej rodzinie, w każdej jest jedna odważna osoba. Odważna cywilnie po prostu. Ma taką charyzmę do tego, żeby nie wstydzić się, nie bać, mówić na co dzień. I bardzo ważna rzecz, wiedza, samodokształcanie, szukanie autorytetów najbliżej nas, skóry, nie jakichś dalszych poetów, pisarzy. Mamy bardzo blisko autorytetów wokół siebie. Mama, tato, brat, ciotka, sąsiad, takich autorytetów. I jeszcze bardzo ważna rzecz. I zauważyłam, że wśród katolików nas jesteśmy bardzo skłonni do krytykowania, oceniania innych. Powtarzam jeszcze raz, to sprawdziłam, to jest bardzo proste, to jest daje efekty. Dobra argumentacja, otwartość i duże poczucie humoru. To jest naprawdę rzecz, która pomaga wielu ludziom w trudnych sytuacjach, w trudnym kryzysie. I dużo osób zaczyna myśleć. Zaczyna myśleć. Wystarczy jedno zdanie. Zaczyna myśleć. Dlaczego podczas powodzi, okropnej powodzi, ludzie pierwsza rzecz, jaką robią, to się modlą. Więc zadałam pytanie koleżance. Dlaczego ty czekasz na strach? Nie czekaj na strach. weź się za to sama z dobrej woli. To tyle, co chciałam. Wszystkim życzę wszystkiego dobrego, otwartości, odwagi, bo to jest dobra rzecz i to musi być styl życia, po prostu styl życia. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękuję, szczęść Boże. Bardzo dziękuję Pani Elżbieto za ten telefon. I wśród tych wszystkich właśnie chciałbym tylko tak delikatnie dopowiedzieć, Pani tam wspomniała o autorytetach. Tak się okazuje, że jeździmy gdzieś tam po tej Polsce z tymi warsztatami dla młodzieży, dziennikarskimi, edukacyjnymi i tam wśród jakichś tam ćwiczeń różnych, które oni tam wykonują, wśród ćwiczeń takich reporterskich, oni sobie mają zadać pytanie, kto jest twoim autorytetem? I odpowiadają na to pytanie. I co jest ciekawe, że ja nie wiem, czy 80%, może więcej, ja tego nigdy nie liczyłem, ale widzę to i później są efekty tego materiału, oni sami siebie później widzą, że 80 ponad procent są to rodzice. Jest to mama lub tata, albo oboje rodzice. To jest niesamowite i to jest wielki kapitał dla rodziców, że wy, drodzy Państwo, jesteście autorytetami dla swoich dzieci. I to są dzieci w wieku właśnie takim licealnym, tak? W wieku szkoły średniej. Także jesteście, to jest nieprawda, że dzieci na was nie patrzą, że jakoś, nie wiem, nie jesteście dla nich jakimiś tam ważnymi osobami. Jesteście autorytetami. To jest niesamowite i to jest bardzo piękne i to trzeba wykorzystać w dobry sposób, jak to się mówi, i budować na tym dalej. A po drugie, pięknie pani powiedziała o tej krytyce innych. Rzeczywiście jest taka stara zasada, że nie zbuduje nigdy własnego autorytetu krytykując innych. To jest chwilowe tylko, ale na dłuższą metę nie zbuduje autorytetu swojego na jakiejś krytyce, na pomniejszaniu innych, bo to jest po prostu, to nie jest logiczne w takim znaczeniu. Dziękuję Pani Elżbieto jeszcze raz za ten piękny głos, za ten piękny telefon i już mamy kolejną osobę. Halo, Radio Maria, jesteśmy na antenie? Bardzo proszę.
Halo?
Tak,
halo?
Tak, jesteśmy na antenie. Kto się z nami połączył? Halo? Jesteśmy.
Można?
Tak, jesteśmy na antenie. Kto się z nami połączył?
Maria z Warszawy.
Ja słyszę gdzieś tam w oddali radio, a radio nie powinno być włączone.
Tak, ja wyłączę.
Mhm. Czekamy właśnie na panią.
Tak, tak, tak.
Bardzo proszę, słuchamy panią.
Halo, halo? Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Maria z Warszawy. Dzwonię, bo byłam bierzmowana, mając 13, może 14 lat. Bez przygotowania, bo to były czasy, kiedy prymas Wyszyński był uwięziony. Myśmy byli, nie było religii w szkole, chyba bodajże w kościele. Babcia moja przyszła z kościoła, mówi, słuchaj, u świętego Antoniego na Senatorski, bo w Warszawie jestem, bierzmuje biskup. I tak jak stałyśmy z koleżankami, pobiegłyśmy tam do kościoła. Ustawiłyśmy się w tej kolejce do bierzmowania. Nawet nie wiedziałyśmy, czy trzeba mieć tą chrzestną mamę. Poprosiłyśmy panie, które tam w kościele siedziały. Bardzo chętnie się zgodziły. Biskup nas bierzmował, nawet uderzył, jak to się mówi. Nie uderzył, bo dotknął policzka. Wybrałyśmy sobie imię. Ja sobie wybrałam świętą Tereskę, dzieciątka Jezus. I proszę księdza, nie wiem, czy ważne jest takie bierzmowanie.
Ale jakoś rozmawiały panie, tak? Przecież wiadomo, i ksiądz biskup podszedł.
I byłyśmy, no tak, po prostu no, porozmawiał z nami króciutko, bo nas było we trzy wtedy dziewczyny.
Mm-hmm.
No i tak jak mówię, no udzielił nam bierzmowania ksiądz.
No to jak udzielił, biskup. Ksiądz biskup, no to on jest głównym szafarzem. No to gratuluję.
Było dla nas to wielkie przeżycie, bo nie byłyśmy przygotowane, byłyśmy, no wtedy był taki okres, no tej religii, no i Kościół był prześladowany, myśmy, dla mnie zresztą wielkim autorytetem, wielkim, nie wiem jak to nazwać, jest prymas Wyszyński, czytałam nawet tą książkę, zapiski więzienne, mam nawet w pokoju portrecik prymasa Wyszyńskiego.
Rozumiem.
No było to wielkie przeżycie, no nie był to...
I Bogu niech będą dzięki, Pani Mario.
No ja nie wiem, czy to takie ważne bierzmowanie bez tego przygotowania, bo teraz
Wie pani, Pan Bóg... Rozumiem. Pani Mario, może ja już odpowiadając, żeby też jakoś nie przedłużać tej jednej kwestii, proszę też być w tym wszystkim spokojny, mieć pokój w sercu. Została pani bierzmowana przez biskupa w kościele podczas tych pięknych obrzędów, także to jest ważne. Pan Bóg ma nieraz takie różne swoje dojścia. Gdzieś tam jest w Starym Testamencie taka historia, że Bóg chce udzielić swojego takiego ducha prorockiego tym, którzy właśnie podążają do ziemi obiecanej. I tam ma być tych 72, tak, tych mężów, którzy mają być obdarowani, ale przyszło tylko 70. No i tutaj zaczęli prorokować, unosić się jakoś w tych proroctwach, nazwijmy to tak, i gdzieś tam, poza tymi 70, gdzieś tam w tym społeczeństwie, które szło do ziemi obiecanej, gdzieś tam jeszcze dwóch się znalazło, tak? No i ci się już burzą. Jak to? Przecież myśmy tutaj... Ale Pan Bóg udzielił komu chce. I ma swoje sposoby. I nieraz jest to trudne nam do... jakoś, nie wiem... do zrozumienia pewne rzeczy, pewne ścieżki Boże. Ale On ma swoje plany. I ma swoje ścieżki. Jeszcze może jeden telefon zdążymy odebrać. Bardzo proszę, Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Do audycji.
Tak, jest Pani na antenie.
Aha.
Halo? Coś nam tutaj się wyłączyło. Szkoda. Radio Maryja, bardzo proszę. Halo?
Jesteśmy... Panu Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen. Jesteśmy na antenie.
Moje imię Jerzy. Chciałem powiedzieć, że bierzmowanie to mi się kojarzy jakby z pasowaniem na rycerza chrystusowego. Inaczej mówiąc, żołnierza Chrystusa. Ale jest taka rzecz, że Święty Paweł do Tymoteusza mówił, żeby uważał, na kogo kładzie ręce, żeby nie na wszystkich, bo może być, żeby wybierał, bo inaczej może być winien cudzych grzechów. Także to jest taka rzecz, że nie każdego się na rycerza pasuje. Jeśli chodzi znów o chrzest, to Jezus mówił w 7 rozdziale Łukasza, Ewangelii Łukasza, że chrzest był dany, Janowy chrzest, był dany ze względu na prezeuszów i uczonych w piśmie. I ciekawą rzeczą jest, że święty Paweł mówił, że Pan go nie powołał po to, żeby chrzcił. I to mi daje tak wiele do myślenia, bo każdy idzie w imieniu Pana, wielu proroków, chociaż Pan ich nie posyłał. I tu takie właśnie jest pytanie, kogo, jak to można poznać w ogóle, że kogoś Pan posyła, tym bardziej, że był chrzest Jana i nawet ci, co byli chrzczeni chrzestem Jana, nie wiedzieli, że jest Duch Święty. Nie mieli tego Ducha Świętego. I także ci, którzy byli chrzczeni w imię Jezusa, też nie mieli Ducha Świętego, nie otrzymywali. A dopiero otrzymywali właśnie przy nakładaniu rąk właśnie przez apostołów. I ciekawą rzeczą jest, że właśnie Bóg daje Ducha Świętego tym, którzy są posłuszni, nawet którzy nie są w ogóle chrzczeni. To są właśnie takie ciekawostki, które mnie po prostu nurtują ze względu na to, że weźmy Ezechiela, 13 rozdział, gdzie Duch Święty właśnie mówi, że wielu biegnie w imieniu Pana, chociaż Pan ich nie posyłał. I mówią o pokoju, a jednak tego pokoju nie ma. Chodzi o fałszywych proroków. Więc tu chodzi mi o właśnie walkę ze złem i służenie właśnie Panu Bogu, Jezusowi Chrystusowi. I to są rzeczy, mi się wydaje, zbyt poważne i szlachetne, żeby je tak po prostu tak, no, żeby je lekceważyć. Po prostu są różni żołnierze, są źli żołnierze, dobrzy żołnierze. Mhm. Ja też byłem wierzowany, można tak powiedzieć. To już było tak dawno, że człowiek po prostu w tej chwili tak mało co pamięta. I wtedy sobie też nie zdawałem spraw z tych rzeczy, chociaż później się działy takie w moim życiu rzeczy, że później dawały mi, dopiero po latach dawały mi po prostu do myślenia, że miałem po prostu kontakt z Panem Bogiem bezpośrednio. tylko że człowiek po prostu nie kojarzył tego z wieloma rzeczami. No, chciałbym tylko tyle powiedzieć. Dziękuję.
Dziękuję, panie Jerzy. Pozdrawiam serdecznie. Oczywiście to się tak porównuje właśnie do tego, że być tym żołnierzem, być tym rycerzem chrystusowym. I kto może otrzymać sakrament bierzmowania, to jest tytuł następnej katechezy, ale ja tylko wyprzedzę. Tutaj katechizm nam odpowiada, każdy ochrzczony, jeszcze nie bierzmowany, może i powinien otrzymać sakrament bierzmowania. I powinien. My mamy ludzi do tego przyciągać, a nie im zabraniać tym wszystkim. Tylko oczywiście trzeba się przygotować. No i sakrament to nie jest magia, tak? Że coś się nagle stanie i będzie wszystko. Nie, to jest później nieustanna też walka człowieka w tym wszystkim, aby zachować godność, aby żyć według tego wszystkiego, w co się wierzy. I do tego potrzeba pracy, do tego też trzeba otoczenia dobrego w tym wszystkim. Do tego potrzeba rodziny, do tego potrzeba społeczeństwa, do tego potrzeba dobrych praw w danym kraju. I właśnie my jako chrześcijanie, my jako bierzmowani mamy moc do tego, aby domagać się tego wszystkiego, aby tworzyć taką dobrą, jedną wielką dobrą wspólnotę, wspólnotę miłości, wspólnotę dobra, wspólnotę wzajemnej takiej życzliwości. Bardzo dziękuję Państwu za ten czas katechezy, szczególnie za te piękne świadectwa, które dzisiaj wybrzmiały, bo one bardziej jeszcze obrazują to wszystko, co tak teoretycznie nieraz się, o czym się tak teoretycznie mówi, a tutaj Państwa świadectwa pięknie wybrzmiały. Dziękuję bardzo.